Zupełnie nie wiadomo sprawa.
Czerwoną żarówkę.
Nie, słuchajcie, na hasło czerwona żarówka to nic nie mówi absolutnie. Tutaj są wszystkie żarówki we wszystkich kolorach, a tak na serio to całkiem naprawdę nie wiadomo. Słuchajcie, no wygląda na to, że to jesteśmy, widać, że jesteśmy super. Super, jeżeli widzisz, Marta, że jesteśmy, to czysta rewelacja w takim razie. Dzień dobry, to znowu mój, to znowu ta omu. My, czyli ja, Marcin Wojewoda, jest z nami Tomasz Nowakowski od lewej, od góry, kaowiec nasz dzisiejszy, Krzysztof Kao, operacz, i Marta Bociejewska wraz z asystentem.
Krapin, tak.
Witamy też naszych gości. Jest z nami Piotr. Mam nadzieję, że weźmie udział w rozmowie. Cześć Piotrze, miło, że jesteś. Słuchajcie, w tym tygodniu jedziemy dalej z tematami. W zeszłym tygodniu udało nam się porozmawiać o tym, co to jest TAO. Doszliśmy do wniosku, że nie wiadomo, co to jest TAO, bo w zasadzie definicji jako takiej nie ma. Ale porozmawialiśmy sobie o praktyce, porozmawialiśmy sobie o TAO pod kątem TAOMu. Udało nam się też wypracować pewną zbiorczą definicję tego, jak my pracujemy z tą modalnością w naszych treningach na TAOMu. Ta definicja wyglądała mniej więcej tak. Ja mam notatkę, pozwolę sobie ją przytoczyć. TAOMu to treningi, ćwiczenia przede wszystkim umysłu i ciała. I tu jest ten taki komponent body and mind. Taki światowy trend, bardzo, bardzo, bardzo modny. Więc my to tłumaczymy w ten sposób, że są to treningi ciała i umysłu zakorzenione w licznych tradycjach, głównie azjatyckich, tak? W tai chi, w qigongu, w daoin, w tradycyjnej medycynie chińskiej i też w filozofii. Tutaj element dla tego yin i yang, ale do tego zaraz wrócimy. Czy jest zgoda w zespole?
Tak.
Super. Okay, dalej. Te nasze treningi scalają powolne, celowe ruchy z oddechem i umiejętnościami poznawczymi. Tak, z uważnością, ze świadomością, z doświadczaniem i tak dalej, i tak dalej. Tak? Daje to pewien efekt. Tak? Te nasze treningi nastawione są na cel. Tym celem jest przede wszystkim działanie prozdrowotne, wzmacniające, rozluźniające, poprawiające integrację ciała fizycznego z umysłem, poprawiające przepływ ci, a tym samym wpływające na dobre zdrowie i rewelacyjne samopoczucie, co podkreśla nam obce zdanie wellness, well-being, tak, to jakby w tym udaje się zawrzeć. Czy taka definicja jest satysfakcjonująca?
Ja się nie zgodzę tylko z jedną rzeczą, jeżeli mogę.
To super, to jest właśnie moment, żeby ją jakby uściślić, to tam się takiego można...
Tak, jak powiedziałeś, że to są powolne ruchy, jeżeli chodzi o mnie, to będą to ruchy i powolne, i szybkie, i czasami bardzo szybkie, oraz takie, prawda, średnie dla każdego, więc nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na powolnych ruchach, bo później ludzie będą usypiać w trakcie treningu.
I tu jest właśnie Tu jest właśnie ten moment, w którym zaczynamy dotykać tego yin-yang, dlatego, bo tutaj jest to zróżnicowanie powolne, ale też jest szybkie, jest miękkie, ale też jest twarde i pewnie o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, że są różne aspekty tych naszych praktyk. Jednak nie zawsze jest to tylko w tym jednym kierunku miękkie i powolne, co jest takim ciekawym elementem tych przeróżnych tradycji i praktyk, które tutaj się z Krzysiem w pełni zgadzam, że są też różne aspekty, które nie są kojarzone może z tym, co ludzie ogólnie w takim mainstreamie widzą i postrzegają jako tai chi czy qigong w wielu tych praktykach. To są tylko takie rzeczy, które najczęściej się rzucają w oczy. Ktoś jest w parku i trenuje powoli formę i to się w większości ludzi kojarzy najbardziej z tai chi. Dlatego ten yin-yang gdzieś tam wkracza. Różne aspekty tego treningu.
No właśnie, słuchajcie, yin-yang i trening to jest coś, o czym fajnie by było dzisiaj porozmawiać, jako że w sumie taki tytuł temu spotkaniu nadaliśmy. Słuchaj, yin-yang będzie dla nas, jeżeli od początku. Jeżeli nie zdefiniowaliśmy, cóż takiego, czym takim jest Tao, tak? Czym takim jest to, czym dokładnie jest TAOMu? Okej, ale jesteśmy w stanie o tym rozmawiać. To nawet bardzo dużo. Dla każdego z nas jest to kompletnie jakby jasna sprawa. I my rozmawiając, używamy takiej nomenklatury, co jest yin, co jest yang, co jest yin-yang, a co jest yang-yin, więc ta filozofia jest nam gdzieś na co dzień bardzo bliska i wokół tych pojęć się obracamy. Więc tak na przykładzie zajęć, Tomek, na przykład w zajęcia, treningu. Tak, żeby zacząć.
Dla mnie, bo to mówimy tylko ze swoich, musimy wszyscy rozumieć, że mówimy ze swoich perspektyw jako praktyków, czy jako dzielących się z innymi jakimiś podejściami, metodologiami, technologiami pracy z ciałem i z umysłem. Dla mnie osobiście yin-yang we wszystkim się manifestuje. Zresztą jeśli sobie, nie wiem, poczytamy jakiekolwiek źródła, cokolwiek mówiące o yin-yang, to jest ta manifestacja, którą widzimy we wszystkim w życiu. Wschód słońca, zachód słońca, niebo, ziemia, gorąco, ciepło, yin-yang. Dwie przeciwności jakby tej samej rzeczy, dwa skrajne punkty. Oczywiście mamy znaczek, który tutaj nawet na naszym ekranie jest pół czarny, pół biały.
Jeszcze... Nie, tego nie widać, to tylko my widzimy.
Może tylko my widzimy, tak. No, ale każdy sobie może wyobrazić znaczek Tao, który widzę u Marty na szyi z tym elementem drobnym czarnego w białym, białego w czarnym. A w praktyce na przykład o tym, o czym ja mówię w Tao Natury, na naszych zajęciach, to że są bardzo ważne, zbalansowane, zrównoważone różne elementy naszej praktyki. Czyli bawimy się z czymś, co jest wewnątrz, w środku. Zwracamy naszą uwagę na to, co się dzieje w środku, ale również zwracamy uwagę na to, co jest na zewnątrz, co się dzieje z naszym ciałem fizycznym, z naszą posturą, z naszym oddechem. Bawimy się wolnym ruchem, bardzo wolnym, dlatego, bo jest w nim wiele, wiele niuansów, które zupełnie są niezauważalne przy dużej prędkości, ale również potem zaczynamy zwracać uwagę na ruch szybszy, w którym musimy zwrócić uwagę na inne elementy tego ruchu. Również mówimy bardzo dużo o otwieraniu ciała, ja mówię bardzo dużo o otwieraniu ciała, o odpuszczaniu napięć, o pozbywaniu się napięć, ale również mówię o wzmacnianiu ciała, o tym, żeby całe ciało funkcjonowało płynnie, prawidłowo, chociażby właśnie na takim podstawowym poziomie, żeby było w stanie zrobić pewne rzeczy, które jako zdrowe, całościowe, holistyczne, w holistycznym podejściu ciało powinno być w stanie zrobić. Więc to są dla mnie właśnie takie bardzo podstawowe elementy tego yin-yang. Tak jak mówię, rozróżnienie miękkim, twardym, wolnym, szybkim, dynamicznym, wewnętrznym, zewnętrznym. Nawet o niektórych rzeczach, które gdzieś tam wspominam w Tao Natury, o pracy z elementami na zewnątrz, z gorącem, upałem, z naszą reakcją na upał, z pracą z zimnem, z chłodem, z chłodną temperaturą, z zimną wodą. A to jest też taki yin-yang dla mnie, pracy z elementami na zewnątrz, które są i takie. Dla mnie cała filozofia Tao opiera się na zrównoważeniu tych elementów, na pracy nie tylko na jednej stronie, ale na obu stronach, tak aby powstała jakaś nowa jakość.
No widzisz, i to jest przerewelacyjny punkt widzenia. I nagle się okazuje, że to Tao, żeby próbować o nim nie tyle definiować, co rozmawiać, już używamy, tak, pojęcia yin i yang, co jest takie, co jest siakie, co w jedną, co w drugą. Okej, no więc już zaczynamy dotykać istoty materii. Słuchajcie, kochani, dołączyło do nas bardzo wiele osób na Facebooku. Jest z nami Jacek, witam cię serdecznie. Jest Piotr, jest Magda i Andrzej. Magda i Andrzej, kojarzymy pewnie wszyscy, witamy was, hej. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej dyskusji, możecie to zrobić na przenajróżniejszy sposób. Jeżeli poślicie nam kciuki do góry, to znaczy, że zgadzacie się z tym, o czym akurat w tym momencie rozmawiamy. Jeżeli się nie zgadzacie, możecie nam wcisnąć serducho, ja będę wtedy widział, że nie za bardzo te argumenty są rzeczowe i będę mówił tutaj, podłączał tą uwagę do do dyskusji. Wszelkie inne ikonki znaczy, że macie jakiś inny punkt widzenia, postaram się w jakiś sposób je identyfikować i naszym uczestnikom je przedstawiać. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli macie jakąś swoją koncepcję, coś dodać do naszej dyskusji, możecie wrzucać w komentarzach, ja będę czytał i tak samo komunikował tutaj na bieżąco. Natomiast jeżeli macie taką chęć, to dołączcie do nas. W tym momencie już w komentarzach jest link do pokoju na Zoom. Wystarczy go kliknąć, łączycie się, ja was wpuszczę i możecie zabrać udział, możecie zabrać, wziąć, zabrać głos i wziąć udział w tej dyskusji na żywo. Ponadto, jeżeli uważacie, że ktoś z waszych znajomych i waszych bliskich byłby zainteresowany tym, co jest Yin, co jest Yang Yin i temu podobnymi, udostępnijcie to wideo. Albo jeżeli uważacie, że ktoś z waszych znajomych wie lepiej, co to jest Yin i Yang i mógłby zabrać głos, tym bardziej udostępnijcie to wideo. Dobra, słuchajcie, wracamy do rzeczy. To co jest Yin, a co jest Yang?
To może ja teraz.
No dobrze.
Spróbuję, tak. Tak może troszeczkę inaczej niż Tomek, bo w swoim treningu staram się... Może odwrotnie, nie staram się rozgraniczać tego, co to jest Yin, co to jest Yang, dzielić, szukać. Staram się po prostu w treningu znaleźć właściwe proporcje. I samo to dla mnie jest wystarczającym już takim objawem stosowania tej filozofii. Bez przyrównywania, bez nazywania, że ten element treningu jest Yin, ten element treningu jest Yang. Po prostu, jeżeli się dobrze czujesz w czasie, kiedy ćwiczysz, czy w zasadzie, kiedy robisz cokolwiek, okazuje się, że te proporcje są właściwe. Na przykład proporcje rozciągania do ćwiczeń fizycznych. Tam nie musi być koniecznie równowagi, bo może się okazać, że tych ćwiczeń takich siłowych będzie 80% treningu, a rozciągania zrobimy sobie 20%. To, że ogólnie da to 100%, no to wynika tylko i wyłącznie z tego, że zawsze jest 100%, a nie możemy zrobić 90%, więc ten yin-yang tak jakby się zawsze realizuje. Ale nie szukam tego. Nie szukam. Staram się po prostu wyczuć, jakie są proporcje. Wydaje mi się, że yin-yang jest przede wszystkim rozumiany jako równowaga, jako stan równowagi. To jest takie podstawowe zrozumienie. Zazwyczaj, jeżeli z kimś rozmawiam i poruszymy ten temat, to pada słowo równowaga. Ale jak dobrze się przyjrzeć temu znakowi, to on jest bardzo dynamiczny. I ta idea, która jest przez ten znak pokazywana, jest bardzo dynamiczna. Czyli nie jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie równowaga, ale właśnie nierównowaga i dążenie do niej. I w zasadzie to jest wszystko, co ze strony filozoficznej z tego znaku wynoszę. Reszta to praktyka.
To ja mam podobne podejście do ciebie, Krzysiu, tak jak ty, tak? Że w ćwiczeniach, które akurat ja prezentuję, staram się zawrzeć właśnie jakąś taką kompilację, która zawiera różnego typu ćwiczenia. Ja, jeśli chodzi o moją historię w ogóle ćwiczeń tai chi, qigong, to właśnie miałam taką przyjemność pierw poznać bardzo mocno aspekty yin, czyli bardzo dobrze zrozumieć kwestię słuchania swojego ciała, jak wejść w rozluźnienie, a dopiero miała możliwość zrozumienia tych aspektów yang, czyli bardziej tej silnej struktury ciała, tego czym jest fajin, czyli takie energiczne uderzenia, kopnięcia, wyładowania tej energii z siebie. I zobaczyłam, jak każdy ma zupełnie, i każdy trener, tak, też ma inne zupełnie podejście, patrzenie na to, czym jest tai czy qigong. I powiem szczerze, że to było dla mnie takie niesamowicie ciekawe, że w jednym miejscu można odnaleźć coś, co jest fantastyczne właśnie z jakiegoś tam punktu widzenia dla mnie wcześniej, to rozluźnienie, to kontemplacja wewnętrzna, słuchanie siebie, to bardziej właśnie ten aspekt yin, a potem wręcz przeciwnie. I że można znaleźć jakby taki złoty środek, tą drogę dla siebie pod kątem tego, czego ktoś bardziej potrzebuje. Każdy z nas jest inny i potrzebuje dopełnić się jakimś innym aspektem albo bardziej właśnie takim energicznym albo tym wyciszającym. I właśnie w moim systemie postarałam się skompilować różne ćwiczenia, które dają jakby taką całość, zarówno właśnie tak jak mówisz, tak? Trochę wzmocnienia, trochę rozciągnięcia, troszkę zwrócenia uwagi na to, co się dzieje w nas samych, żeby stworzyć coś, co jest pełną taką kompilacją, tak?
Super, super. Wracając do tego, co Krzysiu mówił i ty, Marto, ja nie sądzę, że są jakieś proporcje, które można tak od góry dla każdego dostosować. A 50% tego, 50% tego powinieneś robić. To jest bardzo płynna rzecz i dla każdego to będzie zupełnie coś indywidualne, ponieważ każdy z nas ma inną historię, inne urazy w ciągu życia, inne rzeczy, które będą naszemu ciału i umysłowi potrzebne. Dla niektórych na przykład uspokojenie umysłu, jakiś taki wewnętrzny spokój będzie zupełnie czymś, co już jest w życiu. Już odczuwamy to na co dzień i możliwe inne aspekty praktyki są bardziej potrzebne. Czasami indywidualne jakieś wyzwania zdrowotne i tak dalej wymuszają na nas zwrócenie uwagi na bardzo specyficzne podejście do praktyki. Także to wszystko, tak jak Krzysiu mówił, 80% tego, 20%, to wszystko tak jak wspominał, musi być w nas samych wyczuwalne w tym momencie, co jest nam bardzo potrzebne. Ale
to jest dynamiczne, to wszystko tak. Jest dynamiczne, prawda? To ja przychodzę na trening i nie mam kartki, gdzie jest napisane, teraz robisz to, przez 5 minut teraz robisz tamto, przez 5 minut. Jeżeli poczuję, że jestem spięty, no to muszę się porozciągać. Jeżeli czuję, że dobrze mi coś idzie, no to powinienem w to brnąć, ale też z drugiej strony muszę znaleźć jakąś praktykę, która na przykład nie doprowadzi do tego, że doznam jakiejś kontuzji. To, co właśnie mówiłem o rozciąganiu, zobaczcie, że bardzo często rozciąganie robimy na początku, jest ok. Potem mamy jakiś trening i bardzo rzadko ten trening, jak kończymy, wyciszamy na przykład jakimś kawałkiem rozciągania, taką chwilą, żeby tam się przeciągnąć, to też może doprowadzić właśnie do jakiejś kontuzji. Tak, dla mnie te kontuzje są najlepszym przykładem tego, gdzie ten yin-yang nie jest zachowany, prawda? Gdzieś się zaburzyło te proporcje, nie dążyło się do odpowiedniej proporcji i coś się dzieje nie tak. Chciałbym jeszcze, bo Marta powiedziała, że uczyła się najpierw tak jakby strony yin tej swojej praktyki, wymieniła elementy, które do niej należą, strony yang. Ja może odpowiem krótko jedną taką historią, którą na własne oczy kiedyś taką scenę widziałem. To był wykład mistrza Yang Zhuiminga, który właśnie, ja już dokładnie nie pamiętam, musiałem do notatek spojrzeć, czego dotyczył, ale odnosił się właśnie do yin i yang. Bardzo często używał tego sformułowania. Ja mam wrażenie, że Chińczycy lubią używać tych dwóch słów. Szczególnie dla nas, białych ludzi. Uważają, że są nam potrzebne. I na początku wykładu tam powiedział, że tu jest ciemne, to jest yin, tu jest jasne, to jest yang. Potem mówił, co czymś mówił, a potem znowu powiedział, to jest ciemne, to jest yang, to jest jasne, to jest yin. Odwrotnie. W tym momencie ktoś z sali, tak, mistrz powiedział odwrotnie na początku. Mistrz Yang tak się obejrzał, westchnął i powiedział, słuchajcie, to przecież to wszystko jedno. Dlatego nie lubię tego nazywania, bo to implikuje później jakieś problemy.
Nie, no ewidentnie wartościowanie, co jest yin, a co jest yang, zależy od tego, pod jakim kątem i od której strony to wartościujesz, więc zawsze będzie można na to spojrzeć od strony yin i od strony yang. Taka jest jakby natura i złożoność tej koncepcji. Słuchajcie, ja pozwolę sobie powiedzieć, co tu się dzieje na Facebooku. Dołącza do nas coraz więcej osób. Jest Aga, cześć Aga, jest Andrzej. Generalnie osoby się z nami zgadzają. Pytań, wniosków i sugestii na razie brak. Słuchajcie, co dalej z tą filozofią yin-yang? W moich osobistych studiach pierwszą rzeczą, którą musiałem sobie wytłumaczyć, jakby wziąć na to poprawkę, było coś, co nazwałem wartościowaniem łącznym, a nie rozłącznym. Bardzo szybko okazało się, że żeby czytać i studiować pewne jakości, pewne modalności, trzeba wziąć pod uwagę to, że wszystko to jest przedstawione wokół filozofii Niang w następujący sposób, że nie ma czegoś po lewej stronie i po prawej. Jest tylko lewa i prawa strona jednej całości. Nie ma czegoś takiego jak dobre, jak złe, jak zasadne albo niezasadne, jak właściwe i niewłaściwe. Cały czas trzeba patrzeć na tą drugą stronę. I to wartościowanie łączne, a nie rozłączne, od razu zmienia pewną perspektywę, tak? Trzeba patrzeć na wszystko holistycznie i szukać tego pewnego balansu. Na jednym z blogów polskich o Tao, o Yin i Yang, tam jest bardzo fajne, bardzo często powtarzane, bardzo fajne określenie, że jest to dwoistość, a nie dualizm. Że wszystko ma dwie strony, ale absolutnie nie dwie istoty. Tak? I ten punkt widzenia jest tutaj, przejawia się w każdej jednej materii, której byśmy nie dotknęli. Tak osobiście ja na to patrzę. I co dalej? Ktoś chce mi wyjść słowo? Nie słuchacie mnie z taką uważnością.
Słuchamy cię uważnością.
No, używasz trudnych wyrazów bardzo.
Tak?
No. Wiecie, że ten dualizm, ta podwójne spojrzenie na świat z punktu widzenia właśnie dwóch różnych elementów przeciwnych nie jest tylko wyłącznie domeną sztuk Tao. Jednym z ciekawszych dla mnie, który odkryłem podejść do tych dwóch elementów przeciwstawnych, łącznych, razem ze sobą połączonych, jest odnajdowany w takiej ciekawej, nie wiem jak to nazwać, tradycji hermetyków. To się gdzieś tam łączy ze starożytnym Egiptem, z pewnymi jakimiś sztukami magicznymi, ale w takim kontekście magii praktycznej, czyli również codziennego życia, praktyk fizycznych i umysłowych. To jest cały temat na inny może raz, ale co hermetycy, o czym hermetycy mówili? Oni mówili właśnie o takich dwóch elementach obecnych we wszystkim wokół nas, przejawiających się we wszechświecie. I mówili o tych dwóch elementach, rozumieli te dwa elementy jako tylko skrajne manifestacje tego samego. Przykładem byłaby temperatura. W którym momencie odczuwamy, że coś jest gorące, a coś jest zimne? W którym momencie gorące staje się zimne? Możemy tylko znaleźć ten moment w porównaniu ze swoją temperaturą. Jeśli człowiek ma przeciętnie 36 z kawałkiem stopni, to dla ciebie będzie chłodne wszystko poniżej tego 36. Zaczyna się chłodniejsze, chłodniejsze, aż będzie zimne. Jeśli będzie powyżej, to zaczyna się dla nas ciepłe. Ale tak naprawdę samo w sobie nigdy nie jest ani gorące, ani zimne. To są tylko różne stopnie tego samego. Oni mówią o częstotliwościach drgania, o czym też tego typu teorie znajdujemy w sztukach Tao. No to jest bardzo ciekawe podejście, zupełnie innego obszaru kulturowego, w którym się wyraża ten koncept yin-yang jako wyraz tej samej rzeczy, tylko w różnej manifestacji tej samej rzeczy. Na przykład mówimy o emocjach miłości i o emocjach nienawiści, tak? Oni uważali, że to jest ta sama emocja, tylko to są dwa skrajne wyrazy tej emocji, że czasami ktoś tak kogoś kocha, że wręcz go nienawidzi, albo odwrotnie, że czasami gdzieś to przeskakuje z jednego na drugiego w dziwnym momencie, nie wiadomo kiedy, tak jak z tym ciepłem. I to jest bardzo ciekawe, kiedy zaczniemy się rozglądać wokół siebie i myśleć o różnych rzeczach, o różnych przejawach różnych rzeczy, że to yin yang faktycznie odnajdujemy w przeróżny sposób, w przeróżnych manifestacjach i czasami nie jesteśmy pewni nawet, co jest co, bo to jest wszystko musi być porównane do czegoś innego. Tak jak mówiłeś, Marcinie, o dobrym i złym, bez jednego nie ma drugiego. Jeśli nie ma zła, to nie ma dobra tak samo, tylko wtedy, kiedy porównamy jedno z drugim, jest cokolwiek zauważalne, jakakolwiek różnica. Także to są ciekawe przemyślenia nie tylko taoistów, ale ludzi w innych strefach geograficznych i kulturalnych, którzy zauważyli, że różnie rzeczy się manifestują w naszym życiu i we wszystkim wokół nas.
No dobra, słuchajcie, okej, Tomku. A czy zgodzicie się z taką koncepcją, że jeżeli już mówisz kulturowo, pewne elementy zauważamy z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli zdefiniujemy sobie na chwilkę, że na przykład yang to będzie to twarde, yin to miękkie, tak? Yang to dynamiczne, yin to powolne i tak dalej, tak? Yang męskie, yin żeńskie. I pójdziemy dalej w takie standardowe wartościowanie, to czy zgodzicie się z taką teorią, że to, nad czym skupiamy się w domu, przynajmniej na początku, przez dłuższy czas, to będzie praktyka jednak nad elementem i, takie skoncentrowanie się bardziej nad i. Dlatego, że na co dzień kulturowo i z przyzwyczajenia właśnie jesteśmy jak. Co wy o to sądzicie?
Ciekawa koncepcja.
Mhm. O, dziękuję za podsumowanie.
Nie, myślę, że w tym jest naprawdę dużo, dużo racji, tak? Bo rzeczywiście tutaj skupiamy się na świadomym ruchu, czyli cały czas na tym, żeby być bardzo tu i teraz, poszerzać tą świadomość nie tylko na siebie, tak? Też przede wszystkim na siebie, ale na to, co i wokół nas. No właśnie, to też jakby poszerzanie tej świadomości gdzieś tam może zawierać ten aspekt yang, ale rzeczywiście na początku przede wszystkim bardzo mocno szukamy osadzenia się w tu i teraz. Czyli w zagłębianiu się w to, co się dzieje w tej chwili, czyli ta kontemplacja in.
Chociażby z takiego punktu widzenia tego, jak większość z nas żyje w obecnym świecie, że to tempo życia jest bardzo mocne, bardzo szybkie, że poziomy stresu są wysokie. Więc jako samoistni jesteśmy, szukając czegoś innego, szukając jakiegoś odpoczynku od tego, kierujemy się w stronę naturalnie tego yin, jeśli tylko w pewnym jakością przepiszemy te wartości yin-yang. Więc szukamy tego zwolnienia, szukamy tego odpuszczenia, szukamy tego rozluźnienia, co tradycyjnie przypisuje się wartościom yin. Ale tak naprawdę to szukamy równowagi. Szukamy równowagi pomiędzy tymi obydwoma. Ale bardzo łatwo jest nam zapominać o tej równowadze. Bardzo łatwo jest nam myśleć na przykład o pogodzie, jako ja chciałbym, żeby było zawsze ciepło i słonecznie. I zapominamy o tym, że nic tak na świecie nie funkcjonuje. Że potrzebny nam jest deszcz i potrzebne nam jest słońce, żeby było życie. Jeśli nie ma deszczu, to jest pustynia. Jeśli jest tylko deszcz, to jest wszystko zalane. Tak samo jest z innymi aspektami naszego życia. Zawsze chciałbym, żeby było łatwo i prosto. I to tak nie działa, bo trzeba też, żeby był wysiłek, trzeba, żeby było wyzwanie. Wtedy organizm ma szansę do adaptacji, do wzmocnienia, do lepszego funkcjonowania. Także bardzo często zapominamy, że ta druga strona jest tak samo ważna. I skupiamy się tylko na jednym aspekcie. Wydaje nam się, tak w popularnych jakichś kulturowych podejściach Zachodu, uogólniając oczywiście, o jakbyśmy mieli, jak miał mnóstwo pieniędzy, to by było super, wszystkie problemy były rozwiązane. No i tylko popatrzeć na tych wszystkich ludzi sławnych, którzy mają mnóstwo pieniędzy i u których wszystkie problemy nie są rozwiązane. Znów brak jakiejś równowagi pomiędzy skrajnymi elementami. Wydaje mi się, że nasza praca, nasz trening na naszych zajęciach bardzo dużo polega na tym, aby odnajdywać tą swoją własną równowagę, odnajdywać to, co mnie jest najbardziej potrzebne teraz, który element teraz by mi się przydał, żeby to było wszystko bardziej wyważone.
Równowaga, balans, harmonia. Powiem ci, że internet nie za bardzo się z tobą zgadza. O dziwo, poszło dużo serduszek, chyba że ktoś do nas dołączył i jeszcze nie wie o tym, że serducha oznaczają w naszej dyskusji, że nie za bardzo zgadzacie się z tym, co mówiący w tym momencie mówi. Lajki jak najbardziej dobrze mówi. Cała reszta, no to wasz inny punkt widzenia. I tutaj trochę innych punktów widzenia też było sporo. Okay,
zwracam się do słuchaczy, żeby troszkę napisali więcej, jeśli mają do dodania coś, byłoby fajnie mieć kolejne jeszcze głosy.
Właśnie, drodzy słuchacze, zabierzcie też udział w tej dyskusji, możecie zadać pytania, możecie przedstawić swoje tezy. W międzyczasie dołączyła do nas Kamila, w międzyczasie dołączyła do nas Hircelina. Cześć, witamy was serdecznie. Jeżeli macie jakieś koncepcje, przedstawiajcie je Śmiało. Ok. Balans, harmonia, równowaga. Chi balans i Marta Poczejewska w takim bądź razie. Jest takie coś w Taomu. Co to jest u Ciebie balans, Marto, harmonia i równowaga?
Po części troszeczkę już wyjaśniłam, czyli moje ćwiczenia są kompilacją jakby tych dwóch podejść, z którymi miałam styczność i wyselekcjonowałam takie ćwiczenia, które dla mnie właśnie dają tą równowagę, tak? Że nie skupiamy się tylko i wyłącznie na przykład na silnej strukturze ciała, na tym, żeby być właśnie takim mocnym, ale również na rozluźnieniu, na tym, żeby być bardzo głęboko świadomym każdego ruchu, żeby móc się w ogóle delektować nawet ruchem. Także nie tylko kwestia techniki, podejścia takiego bojowego, strukturalnego, ale również tego rozluźnienia, takiego pełnej świadomości tego, co się w nas dzieje. Także staram się właśnie łączyć i kwestie zbudujące silne mięśnie strukturalne, dzięki temu też lepiej energia przepływa przez nasze ciało, ale także właśnie wplatam dużo, dużo skanowania ciała, dużo takich momentów, kiedy mam okazję bardzo głęboko wejść w swoje odczucia, w zrozumieniu tego, co się w nas dzieje i tym lepiej umiejętność rozluźniania swoich mięśni. Natomiast tak jak mówiliście, to jeszcze o dwóch aspektach takich właśnie i świadomości tego ciała, to mi się najbardziej przypomina zawsze zwracanie uwagi na to, że jeżeli coś robimy, tak jak tutaj odnośnie tego, co ty, Marcin, też mówiłeś, jeżeli pracujemy jedną ręką i skupiamy się na to, co robi jedna ręka, to tyle samo świadomości musi być w drugiej. Jeżeli chcemy poprowadzić ruch w lewą stronę, to dopiero robimy delikatny ruch w prawo, tak? Zanim wyprowadzimy go w to lewo. Zanim pójdziemy do przodu, delikatnie się wycofujemy i ten ruch wychodzi do przodu. I jakby w tym momencie właśnie odnajduję taką fantastyczną równowagę i właśnie w połączeniu tych dwóch aspektów, tak? Że to nie jest takie proste, skrajne, oczywiste, że ta strona im zawiera to yang i odwrotnie, i że one nawzajem się wypełniają, dopełniają przede wszystkim i tworzą fantastyczną harmonię. Nie wiem, na ile tutaj się wyraziłam jasno.
No, wyraziłaś się bardzo jasno, jeżeli chcesz mówić dalej, mamy jeszcze 28 minut, także śmiało możesz tutaj wycedzić ten temat do samego końca. Chyba, że ktoś...
Chciałam zwrócić właśnie uwagę na to, że często patrzymy właśnie dosyć tak powierzchownie, płasko, tak jak graficznie często jest przedstawiany ten yin-yang, natomiast on jest tak naprawdę kulą wirującą w przestrzeni, w trójwymiarze, którą można rozpatrywać jeszcze na wiele innych sposobów. Tutaj może, Marcinie, nie wiem, czy Cię uda właśnie pokazać to, co
niestety chciała. Nie uda mi się. Powiem Ci, ta możliwość technologiczna mnie przerasta na chwilę obecną, aby jeszcze dodatkowe źródło obrazu w tym momencie podłączyć. Bardzo mi przykro, ale niebawem to będzie możliwe.
To dla ciekawostki powiem a propos w ogóle ruchu i znaku yin-yang, tylko bardziej właśnie w przestrzeni. Ja go odnalazłam niedawno w moim osobistym odkryciu, jakby analizując bardzo biomechanikę poruszania się naszych bioder w trakcie prawidłowego chodu. Zrozumiałam to bardziej dzięki temu, jak się porusza grzbiet konia pod nami, jakby od tej strony, natomiast właśnie on się tak porusza, jak nasza prawidłowo poruszająca się miednica i ona właśnie dokładnie pracuje w taki sposób, czyli wszystkie te łuki, kierunki są zachowane dokładnie w identyczny sposób, także jest to dla mnie niesamowicie ciekawe, że jakby ten schemat ruchu, a jak on wygląda u nas, to zapraszam do mnie na zajęcia, to chętnie wytłumaczę, zawiera się dokładnie w tym znaku przeniesionym w trójwymiar. Dużo mi mówiono, że tai chi wywodzi się z natury człowieka i dopiero teraz nagle zrozumiałam, że rzeczywiście, naprawdę to tak jest i ta kwintesencja właśnie, to Tao Ying Yang zawiera się w naszej poruszającej się miednicy i tym centrum energetycznym, które w tej miednicy jest. To tak. Ciekawostki w własnym rozkminianiu tematu.
Marto, no, dostałaś tutaj, lecą jajki, lajki, lecą serduszka. Powiem Ci, że porusza, jest to ciekawa koncepcja, tylko nie wiem, czy fakt, że Ty coś odkryłaś, czy fakt, że trójwymiar, czy fakt, że natura. jest z tym połączona, więc doszczególnijcie w komentarzu, będziemy się do tego w takim razie odnosić. Słuchajcie, wszystkim, którzy w tym momencie się do nas dołączyli, przypominam, staramy się porozmawiać o Yin-Yang. Jest to totalnie otwarta dyskusja, nikt tutaj nie prowadzi tego spotkania, nie ma też do wyczerpania jakiegoś tematu. Jeżeli chcecie, możecie dołączać. W komentarzach jest link, w jaki sposób znaleźć się z nami w pokoju. Można zabrać głos, dołączyć się do dyskusji. Możecie go zabierać tak samo, zadając pytania w komentarzu albo klikając w ikonki. Jeżeli są to lajki, znaczy, że zgadzacie się z tym, co obecnie mówimy. Jeżeli serducha, to tak, niekoniecznie. Wszelkie inne ikonki to inne punkty widzenia, które postaram się w jakiś sposób interpretować na bieżąco. Słuchajcie, no dobrze, a kolejna taka sprawa, jeżeli yin, jeżeli yang, jeżeli dwie strony, wiemy, że są już dwie strony jednej całości i nie wartościujemy tego rozłącznie, tylko łącznie, to kolejny taki aspekt, który wydaje mi się być dla nas bardzo wspólny, to to, że rozwiązaniem każdego założenia będzie właśnie połączenie tych dwóch rzeczy w jedną całość. Jeżeli wykonujemy pewien ruch i jesteśmy skoncentrowani tylko i wyłącznie na jego doświadczanie, szybko możemy dostrzec, że kończąc ten ruch jest jakaś partia ciała, jest jakiś element, w którym ten ruch tak naprawdę dopiero może się zacząć. I przekładając ten wzorzec na filozofię albo działanie na aktywność dnia codziennego, może się okazać, że jesteśmy tak sfokusowani na skrajnym elemencie yang, na końcowym ruchu, na końcowym problemie, że potencjał zrobienia kolejnego ruchu, kolejnego działania drzemie w tej stronie yin, tej, której nie dostrzegamy w danym momencie, tej delikatniejszej. I sama świadomość chociaż tego, samo nawyk, który można nabyć poprzez doświadczanie tak świadomego ruchu, pokazuje nam, że rozwiązanie jest w rozumieniu tego jako całość, tak? Od razu przyswojeniu tego, że jest druga strona delikatniejsza i ona jest w stanie zareagować, jest w stanie wykonać ruch. No, ten wzorzec możemy przekładać na całą masę różnych aktywności i znam bardzo wiele przypadków ludzi, którzy praktyki takie, które, praktyki taomów, tak? No bo tai chi też będzie praktyką taomu, przekłada na całą masę aktywności, właśnie definiując je przez wartości, przez określenia yin i yang, oraz ich połączenie. Co wy na to? Znacie jakieś aktywności, które w ten sposób dałoby się rozszerzyć? Nie wiem, czy tylko ja was nie słyszę.
To, o czym mówisz, Marcinie, kojarzy mi się z aktywnością naszego codziennego życia, w której spoglądamy na problem, tak jak wspomniałeś, spoglądamy na problem bardzo blisko. Więc mamy siłą rzeczy ten obraz problemu bardzo zawężony, tak? I to jest jakaś jedna manifestacja jednego aspektu tego yin-yang. Jeśli jesteśmy w stanie odsunąć się dalej, mamy większą perspektywę, mamy większą możliwość zobaczenia całości problemu, który przed nami stoi i zaczynamy dostrzegać inne aspekty tego problemu i możliwe rozwiązania. Także to dotyczy wszystkiego, na co patrzymy. Bardzo wąskie, bardzo skoncentrowane podejście jest jednym wyrażeniem tej dwubiegunowości. Bardzo szerokie, zbyt dalekie jest drugą ekstremalną stroną. I znowu odnajdywanie gdzieś równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami sprzyja znalezieniu optymalnego rozwiązania. Cokolwiek, jakiekolwiek zadanie stoi przed nami. Przynajmniej ja w ten sposób sobie to interpretuję. Na przykład w praktycznych jakichś tam zastosowaniach. Jeśli jesteście w lesie.
No właśnie, jak to jest z przeniesieniem tego na aktywność, no jak to jest z przeniesieniem tego na ruch, tak?
Jesteście w lesie. Jeśli jesteś w lesie i powiedzmy sobie, jesteś w lesie, w którym są zwierzęta, które...
Krzysiek jest w lesie, zobacz. Które, nie wiem, czy są zwierzęta, ale,
tak, ale jest w lesie. Ale to nie jest taki las, w którym są zwierzęta, które mogą traktować ciebie jako pożywienie, jako źródło pożywienia. Natomiast jeśli jesteś w takim lesie, to zwyczajem wielu łowców i ludzi żyjących bliżej natury jest stosowanie bardzo specjalnego sposobu spoglądania na wszystko. Zresztą ja swoim uczniom również doradzam ten sposób przy praktykowaniu form tai chi, sposób takiego rozszerzonego punktu widzenia, żeby używać swoją wizję skrajną naszego oka, ale żeby nie skupiać się na czymś zbyt intensywnie szczególnie. Dlatego, bo jeśli w tej chwili spojrzycie na cokolwiek przed sobą i skupicie wzrok na jakimś jednym punkcie, to automatycznie zaczynamy zmniejszać możliwość rozpoznania tego, co się dzieje po bokach. Za mocno jest skoncentrowany ten wzrok na jednym punkcie. Więc jak masz taką rozszerzoną wizję, idąc powiedzmy sobie przez las, jesteśmy w stanie dostrzec ruch w miejscach, których nie będziemy w stanie, jeśli będziemy skoncentrowani na jakimś punkcie przed nami. Co jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy może być coś, co może nas zjeść, ewentualnie w sytuacji, kiedy szukamy czegoś do zjedzenia w takim lesie, polując na przykład. Jest to również przejaw jakiejś takiej tego płynięcia pomiędzy dwoma ekstremalnymi sposobami spostrzegania, patrzenia na rzeczy. Jednocześnie widzieć wszystko, co się wokół nas dzieje, jednocześnie widzieć, co się dzieje w kierunku, w którym wędrujemy. A często jak mamy praktykę w tai chi, praktykę pchających dłoni, nauczyciele mówią o słuchaniu tego, co się dzieje u partnera, w organizmie partnera, tak? Dotykamy się, łączymy się rękoma, przed ramionami i czasami zdarza się, że ludzie zamykają oczy przy tym słuchaniu i może to być część praktyki, żeby jeszcze bardziej wejść w głąb, odczuć, co się dzieje poprzez ten dotyk po drugiej stronie u naszego partnera, ale w praktycznym zastosowaniu przypominamy zawsze w ćwiczeniach, żeby jednak, jeśli nie robimy tego przez jakiś tylko określony okres czasu, żeby jednak te oczy otworzyć, dlatego, bo wiele rzeczy może się zdarzyć, których jednak nie odczuwamy. Znowu ta równowaga pomiędzy odczuwaniem tego, co się dzieje wewnątrz poprzez dotyk, a odczuwaniem poprzez używanie wszystkich swoich zmysłów, zmysłów wzroku, słuchu, nawet węchu. A dla mnie w praktyce Tao zawsze wracam do tego samego, do znajdowania jakiejś równowagi. To tak jak w naszym organizmie panuje zawsze jakiś proces homeostazy, proces, który nie jest statyczny, on jest zawsze dynamiczny. Temperatura wzrasta, bo jesteśmy atakowani przez wirus. Temperatura naszych dłoni i stóp zmniejsza się, dlatego, bo jest zimno na zewnątrz i musimy upewnić się, że nasze organy wewnętrzne są o odpowiedniej temperaturze. Ręce, palce nie są ważne. Jeśli będziecie mieli odmrożenia, to są właśnie głównie te zewnętrzne części, nieważne dla przeżycia całego organizmu. Zawsze organizm stara się gdzieś tą równowagę utrzymać. Myślę, że w całym naszym życiu to jest coś takiego, co my próbujemy robić i co do czego zdążamy, aby odnaleźć jakąś równowagę w tym, co robimy w ciągu dnia, na co dzień, jak żyjemy, jak pracujemy, jakie mamy relacje ze wszystkimi wokół nas. I tu jest ta zabawa z yin-yang, z tymi różnymi przejawami tego yin-yang. Tak, tak przynajmniej ja podchodzę do teorii yin-yang, do tego, co...
No dobra. Zabawa yin-yang, tak? Czyli pookreślajmy sobie, co jest yin, a co jest yang, tak? Na naszej zapowiedzi
nie róbmy
dwa.
Tego.
Co? Nie róbmy tego?
Nie róbmy tego. Właśnie, widzisz, jeżeli ktoś ćwiczy pchające dłonie, znowu się odniosę do tego, co powiedział Tomek, jeżeli ktoś ćwiczy pchające dłonie i zaczyna rozróżniać, że teraz ta moja ręka tutaj musi być twarda, a tu po drugiej stronie coś się musi rozluźnić, bo to jest yin, to jest yang. Można się spokojnie w tych teoriach po prostu zaciąć. Tak naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby zrozumieć całość i odczuć całość, a nie dzielić to i rozróżniać, co jest yin, co jest yang. Dlatego, tak jak mówiłem, no nie w swojej praktyce nie staram się tego zrobić. Właśnie szukam całości. Szukam tego, jeżeli już odnosimy się do znaku, to szukam tego kształtu, który zapewnia mi jakąś swobodę, jakiś luz. I wtedy wiem, że jest ta proporcja, nie równowaga, ta proporcja jest zachowana i ta proporcja jest odpowiednia w odpowiednim momencie. jak zaczniemy to nazywać, zawsze mi to przeszkadzało. Kiedyś to robiłem, możemy zajrzeć do moich notatek. Znaczy nie możemy, bo ci ich nie pokażę.
Wierzę.
W tych notatkach czasami rozpisywałem takie tabelki, że w tej technice lewa noga jest in, prawa jest yang, ręka to. I prawdę mówiąc, to był stracony czas. Właśnie jeżeli zacznę patrzeć na to jako na całość złożonych z dwóch przeciwieństw, bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało, co Tomek powiedział, całość złożona z dwóch przeciwieństw, wtedy tak jakby lepiej mi jest to zrozumieć. Króciutko jeszcze chciałem się odnieść też do tych pękających dłoni, pewnie Marcinie pamiętasz, w przekazie mistrza Jan Zwickminga symbol yin yang, czy zwany także jako symbol tai chi, jest podstawą całej rozbudowanej praktyki pękających dłoni. Ten symbol wykonuje się rysując go palcami w przestrzeni, wykonuje się go solo na jedną stronę, dobrze, użyję tego słowa, na stronę yin i na stronę yang.
A jednak, proszę, jesteś w stanie znaleźć jakiś taki...
Dobra, złapaliście mnie, zrobię 200 pompek dzisiaj. Za karę, użyłem, kurczę. Potem się go robi z partnerem. To taki wtręt, to takiej praktyce, gdzie ten graficzny symbol jest używany. Tyle, no.
Wiesz co, Krzysiu, ja myślę, że jednocześnie masz rację i niekoniecznie. Dlaczego tak myślę?
Dlatego... Masz rację od strony yin i masz rację od strony ja.
Tak, dlaczego? Bo ja absolutnie się zgadzam, że to wszystko... skupienie się za bardzo na tych nazwach, na rozróżnianiu tego, na nazywaniu, może nas prowadzić w złą stronę. Możemy się tak naprawdę oddalać od tego, a jednocześnie... Tak, a jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy są na początku swoich ścieżki, swoich poszukiwań, że potrzebne im jest oparcie umysłu na właśnie takich przeróżnych konceptach, żeby od czegoś zacząć, żeby coś zacząć łapać w swoim doświadczeniu praktyki. I to tak jak, wiesz, jak na przykład są mistrzowie, którzy dochodzą do wniosku, że... Głównym elementem ich praktyki jest medytacja. Po 30 latach praktyki, tak, nie możemy zapomnieć, że przez te 25 lat oni bardzo intensywnie trenowali przeróżne rzeczy i dopiero te 25 lat praktyki doprowadziły ich do takiego momentu, że właściwie czują, że głównie ten umysł jest najważniejszym elementem w dalszym ich rozwoju. I myślę, że dla wielu ludzi też takie abecadło to jest tak jak z Qigongiem. Dla mnie Qigong głównie opiera się na skupieniu umysłu, na zwróceniu uwagi na tym, co się dzieje w ciele. Można trzymać jedną pozycję, tak jak w tym, co ty, Krzysiu, robisz, w staniu. I to jest super, to nic wiele nie potrzeba. Zresztą uczono mnie w ten sposób również. Moi nauczyciele mówili, wybierz sobie jedną technikę i poćwicz ze 3 lata i zobacz dopiero, co dalej, tak? Ale dla większości tych naszych zachodnich umysłów to po prostu to jest nie do przejścia, zwłaszcza na początku. Wszyscy chcemy szczegóły, chcemy wytłumaczenie, chcemy nazwanie wszystkiego, co jest yin, co yang, gdzie, jak, dlaczego. Ja wiem, nie wiem, czy to przybliża ich do tego, ale przynajmniej daje im jakąś może motywację, żeby próbować dalej, jeśli jesteśmy na początku drogi. Co ty o tym myślisz? Co o tym w ogóle myślicie?
No, słuchaj, to wydaje się, że jakby Krzysztof niechcący super podsumował i znalazł bardzo fajne określenie, no Krzyśku.
Kończymy?
Tak, no poważnie, no mówisz, żeby nie wartościować, co to jest yin, żeby nie wartościować, co to jest yang, tak? Tomek mówi, żeby, no jest to też niepotrzebne chcenie, tak? No zobacz, sam powiedziałeś, dałeś odpowiedź, tak? Jest to całość, no odpowiedzią jest całość, za każdym razem odpowiedzią jest, że to jest całość, tak? Ale ta całość jest podzielona jednak na dwie części, tak? Na tą część yin i na tą część yang, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, ale czy warto jest wartościować, która jest która? No nie, bo to jest absolutnie względne, tak? No i mamy pewnego rodzaju esencję, Krzysztofie, esencję tego zagadnienia, czy nie?
No jeżeli tak twierdzisz, to ja jestem dumny z tego, co powiedziałem. Jeżeli udało mi się powiedzieć coś z sensem, to fajnie. No, rzadko się daje. Naprawdę jestem zaszczycony, doceniony. Tak, wydaje mi się, że dążenie do całości jest rozwiązaniem. Dzielenie tego jest drogą, no, może trochę błędną. Zgadzam się z Tomkiem, że ludzie na początku swojej praktyki potrzebują nazywania, potrzebują dzielenia, potrzebują klasyfikacji, chociaż może jest to taka przypadłość naszej, no nie chciałbym użyć słowa rasy, no po prostu nas wychowany w kulturze europejskiej, gdzie musimy wszystko nazwać od A do Z. Ja doszedłem do momentu, gdzie nazwy zaczynają mi przeszkadzać, gdzie przestaję nazywać ruchy w formie, przestaję je w ten sposób dzielić. Bardzo dużo dało mi przestanie myślenia o formie tai chi jako o sekwencji ruchów i wyrzucenie tych nazw. Wręcz zacząłem sobie czasami dzielić ją, żeby złamać umysł, dzielić ją troszeczkę inaczej, przedłużyć jedną sekwencję i traktować ją jako całość. Coś teoretycznie z tej formy wyrzucić, rozczłonkować na dwie sąsiednie sekwencje. Myślę, że to jest rozwiązanie.
Ja jeżeli mogę też troszkę teraz siebie dodać, to wydaje mi się, Krzysiu, że teraz jesteś w takim momencie właśnie, czego wspominałam kiedyś, punktu zero pomiędzy sercem a umysłem. Czyli tak jak dla mnie umysłowe patrzenie, zwłaszcza na yin-yang, no właśnie ono rozróżnia nam te dwa aspekty i pomaga nam lepiej zrozumieć różne rzeczy, tak jak uczymy się różnych rzeczy przez zazwyczaj robienie ćwiczeń dużo mocniej niż później. Później docelowo do tego dochodzimy, że pewne rzeczy są dużo subtelniejsze, ale żeby je dobrze zrozumieć, to musimy je wykonać dużo silniej, tak? Dużo, dużo jakoś mocniej. Czy jak pokazujemy komuś jaki błąd popełnia jakiś w trakcie praktyki, pokazujemy coś skrajnego, żeby lepiej ta osoba coś zrozumiała. I to jest takie dla mnie osadzenie się mocno w umyśle, w myśleniu. I tak jakby te aspekty rozdzielenia yin-yang jest jakby takim dobrym dobrym tłumaczeniem tematu dla umysłu. Natomiast serce jest to czujące, kiedy właśnie już nie musimy patrzeć na to jako dwie jakieś tam skrajności, tylko właśnie zaczynamy czuć, co jest właściwe. Nie trzeba wtedy nazywać, tylko po prostu zaczynamy się wczuwać w to i znajdujemy właśnie tą esencję tego połączenia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam takie odczucia, że właśnie umysł potrzebuje kategoryzacji, nazywania. Serce właśnie jest tym czującym, które tutaj nam to wszystko ładnie łączy.
No, Krzysiek uciekł, nie wiem, czy cię rozumie, ale uciekł nam z wizji. Krzyśku, jak słyszysz, to jesteśmy. Marto, no ja się zgodzę z tobą w 100%. To czucie jest niesamowicie istotnym elementem, tak? Jeżeli wiemy już, że yin i yang zawsze będzie składało się na całość i ta całość będzie rozwiązaniem pewnego rodzaju, no to zadawanie pytania będzie wtedy doświadczaniem, tak? Czuciem i pracą do wewnątrz. Kiedy zaczniemy dążyć do wewnątrz, odczuwać i wartościować w ten sposób, pojawią się wtedy właśnie dwie strony, strona yin i strona yang, ta taka bardziej namacalna i łatwiejsza do zauważenia, i ta strona yin troszeczkę bardziej ukryta, troszeczkę bardziej subtelna i one stworzą tą całość. Tak? I nagle się okaże dalej, że możemy doświadczać głębiej i w tej części yin będzie element yang, a w tej części yang będzie element yin. I stworzą się kolejne i to głębsze warstwy doświadczenia i rozumienia tego, co robimy i przede wszystkim dołączania tego, korzystania z tej wiedzy, tak? Korzystania z tych rozwiązań. I tego wszystkiego jesteśmy w stanie uczyć się właśnie poprzez ruch. Poprzez ruch, który jest skoncentrowany na doświadczaniu, poprzez ruch, który pracuje do wewnątrz, poprzez ruch, który jest takie modne słowo teraz, somatyczny. Czyli właśnie skierowane na proces, a nie na wynik. Okej, słuchajcie, dobrze, jeżeli popracujemy do wewnątrz i znajdziemy tam takie elementy jak yin i yang, i będziemy już widzieli, że rozwiązaniem jest całość, to będziemy mogli też przez chwilę żonglować tymi jakościami. Zwróćcie uwagę, i czy się ze mną zgodzicie, że w praktykach, które proponujemy w domu, opartych o te modalności, pracujemy z czymś takim jak na przykład umiarkowany wysiłek. Nie? Taka ciekawa rzecz. Umiarkowany wysiłek. Jeżeli przeważnie wysiłek jest, jakby moglibyśmy go utożsamić z Yang i pracę z wysiłkiem, z jakimś osiąganiem efektów poprzez wysiłek, będzie taką pracą Yang. My proponujemy od razu umiarkowany wysiłek. Jako coś, co jest rozłożone w czasie, delikatne, tak, ale ten efekt przychodzi później. No dobra, ale z drugiej strony na przykład, jeżeli będzie, że to jest Yang naszej praktyki, to z drugiej strony będziemy mieli coś takiego jak aktywną relaksację. Nie? To już jest w ogóle abstrakcja. No bo relaksacja, telewizor, pilot i jakby no jestem zrelaksowany, nie? A jednak nie, no u nas jakby pracujemy w domu z czymś takim jak aktywna relaksacja, nie? Co wy, tak? Czyż to nie jest żonglowanie yin i yang?
Bez przerwy żonglowanie. Medytacja w ruchu. Również również połączenie jakby dwóch, wydaje się nam tak ogólnie, że to są sprzeczne elementy, ale one nie są sprzeczne. To
nie są sprzeczne, połączone razem tworzą fantastyczną całość, prawda?
Tak, i to jest właśnie, to jest niesamowitość tego symbolu Tai Chi, że my jakoś, nie wiem, często postrzegamy to właśnie jako dwie odrębne rzeczy, oddzielające się, zamiast postrzegać to jako je wspierające się elementy, które tworzą coś nowego, coś niesamowitego, coś bardzo praktycznego. To jest nasz cel w naszych zajęciach, przybliżenie wam tych jakości, odnalezienia tego, co wam, co każdemu z nas i wam wszystkim, którzy tego słuchają, jest potrzebne. Odnalezienia tej jakości, w której czujemy się, że na przykład poruszaliśmy się, a jednocześnie czujemy się rozluźnieni, że był bodziec dla ciała, a jednocześnie jest to jakby odbudowujący element, a nie wycieńczający element tego ruchu czy jakiegoś ćwiczenia.
Mhm. Czyli pracując z takimi określeniami jak yin i yang, tak, bo to będzie ewidentnie pewnego rodzaju język, którego będziemy używali, przykładając jakby, praktykując ćwiczenia w taomu, będziemy w stanie mówić właśnie o balansie, tak Marto, będziemy mówić o pewnej równowadze, mając te elementy, którymi można będzie żonglować. Będziemy mówili o elemencie holistycznym, że będziemy patrzyli na całość, ale żeby móc patrzeć na całość, żeby zrozumieć, jakie rozwiązanie, jaką jakość ma ta całość, trzeba też jednak spojrzeć, na jakie elementy się składa, chociaż niekoniecznie, jak już dzisiaj ustaliliśmy, trzeba je wartościować i nazywać do końca. Więc te rzeczy są nam przy naszych praktykach prozdrowotnych jak najbardziej przydatne i jak najbardziej one nimi się właśnie posługujemy. Tak? Czym jest yin, czym jest yang, że to jest yin, to jest yang, po to właśnie, aby połączone stworzyły niesamowitą i funkcjonalną, holistyczną, zbalansowaną całość. Czy tak, moi drodzy, czy nie? Mamy teraz chwilę, żeby podsumować.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Czyli zgadzamy się co do tego, że szukamy równowagi pomiędzy różnymi elementami naszego życia, naszego bycia, że szukamy różnych elementów, które się wydają może odmienne od siebie, a jednocześnie szukamy tego, co je łączy, w jaki sposób możemy je połączyć razem, w jaki sposób możemy stworzyć nową jakość poprzez dodanie tych dwóch różnych aspektów w naszym życiu. Czy to będą aspekty ruchowe, czy to będą aspekty mentalne, czy to będą aspekty pewnych naszych zachowań w dniu codziennym, to już są po prostu kolejne przejawy tego poszukiwania równowagi yin-yang. I każdy z nas może mieć inne potrzeby, inne proporcje i nazywać to tak, jak z Krzysiem mówiliśmy. Jeden nazywa to czarne, to białe, drugi białe. Czarne jest to bardzo płynne, ale ta równowaga, wydaje mi się, jest przez wszystkich nas pożądana. Osiągnięcie jej, poszukiwanie jej w jakiś sposób.
Okej, okay, słuchajcie, dostałem informację od Krzysztofa, że w lesie siadła mu bateria i szuka gniazdka. Nie wiem, o które gniazdko mu chodziło. Na pewno nie będzie wartościował nijak w tychże gniazdkach. Marto, czy chcesz w jakiś sposób podsumować naszą dzisiejszą rozmowę? Bo będziemy już ją kończyć, minęła już godzina.
Ja bym tylko uzupełniła tutaj piękną wypowiedź Tomka takim troszeczkę innym spojrzeniem, że mamy różne aspekty w sobie, tak? Czasami różne nam się rzeczy w nas samych nie podobają. Natomiast mając tą wiedzę, że wszystko jest po coś, tak? Że dzięki czemuś możemy doświadczać czegoś innego, daje nam to takie poczucie, że wszystko jest po coś i wszystko jest właściwe, tak? I dzięki takim ćwiczeniom też, które my tutaj możemy wykonywać w Taomu, możemy lepiej zrozumieć, czego bardziej potrzebujemy, żeby poczuć się lepiej. Jakiego rodzaju właśnie ruch, czy bardziej dynamiczny w danym momencie, czy mniej. I dzięki temu naprawdę umieć sobie samemu pomóc. Nie trzeba szukać nigdzie z zewnątrz pomocy, mając tą świadomość, że tylko my siebie znamy najlepiej i tylko my będziemy wiedzieli, co dla nas jest najwłaściwsze. Także bardzo polecam tą praktykę i przy okazji też akceptację po prostu tego wszystkiego, co w nas się wydarza, bo wszystko tworzy jakąś jedną pełną całość.
Super, rewelacyjne podsumowanie. Słuchajcie, moi drodzy, powoli będziemy kończyć. Bardzo wam dziękuję za obecność live. Bardzo dziękuję całemu Facebookowi za aktywne uczestniczenie w naszym spotkaniu. Niestety nie posypały się dzisiaj żadne pytania. Znaczy, że nie rozwiązaliśmy, moi drodzy, tego, czym jest yin, a czym jest yang. Proponuję zatem, żebyście dołączyli do naszych zajęć. Tam wszystko okaże się jasne. Jaki jest element yin praktyki, jaki jest element yang praktyki, dlaczego w ten sposób o tym mówimy, dlaczego staramy się wartościować, dlaczego podjęliśmy taki temat jak Tao, dlaczego podjęliśmy taki temat jak yin yang i czemu akurat te elementy są nam bliskie w naszych treningach, w naszych praktykach. Zapraszamy was.